Rozdział 9. Dali jak zawsze zostawił serię wskazówek prowadzących jedna do drugiej, lecz żadna nie mówiła, w którym miejscu czekał. Wskazówki pozostawiono niedawno. Przekazano je ludziom tego samego dnia rano, po południu albo zeszłej nocy. Niektóre jednak znajdowały się w dziwnie ryzykownych miejscach. Na przykład w światach, w których toczyły się wojny. Wokół takich światów unosił się zarówno fizyczny, jak i duchowy smród. Była to mieszanka odorów śmierci, chorób, niedoli i trwogi. Przestrzegała nie tylko przed przemocą i okropnościami, lecz również przed utknięciem w świecie pozbawionym magii. Do tej pory, gdy Tajen trafiał na podobne oznaki, pośpiesznie się wycofywał. Teraz musiał wierzyć, że Dali nie zawiedzie go w jakieś niebezpieczne miejsce. Problem w tym, że gdyby Dali chciał wyeliminować Tajena, doprowadzenie go do świata groźnego lub martwego prawdopodobnie stanowiłoby część planu. Kolejnym krokiem byłaby zasadzka z pomocą kilku magów o znacznej mocy. Kiedy zatem Tajen znalazł się w słabym świecie targanym wojną, szybko się cofnął. Podczas podróży przez trzy stosunkowo spokojne światy zasobne w magię, z każdego zaczerpnął solidną porcję mocy. Tak uzbrojony wrócił do tego słabszego, by podążyć dalej szlakiem wyznaczonym przez Dalego. Spieczony cichy świat znaczyły sznury mężczyzn, kobiet i dzieci w każdym wieku, obładowanych najróżniejszymi przedmiotami. Z ich umysłów dowiedział się, że uciekają przed bitwą toczącą się w pobliskim mieście. Najbliżsi z tubylców zauważyli, jak Tajen schodzi do świata i choć patrzyli na niego ze strachem, nie przyspieszyli kroku ani nie zwolnili. Wskazówki Dalego nakazywały poszybować na północ, do miasta zwanego Juhin, dlatego Tajen zatrzymał się tylko, by zaczerpnąć tchu i ruszył w dalszą drogę. Juhin miały otaczać bardzo stare drzewa. W wietrzne dni mieszkańcy wróżyli przyszłość swoich związków. Na papierowych spadochronach wypuszczali skrawki tkaniny z wyszytymi imionami. Jeśli ich życzenia splątały się wśród drzew, uznawano to za dobry znak i potwierdzenie dopasowania partnerów. Na obrzeżach napotkanego miasta wstrzymał oddech. Stąd także uciekali ludzie. Z zaskoczeniem dowiedział się od nich, że to właśnie Juhin. Wokół murów nie było zieleni, jedynie popioły. Z wnętrza ogromnego kręgu gruzów unosiły się kolumny dymu. Kiedy przyjrzał się uważniej, dostrzegł resztki drzew, poczerniałe szkielety uchwycone spalonej ziemi. Poszybował bliżej, zszedł w miejscu oddalonym od uchodźców o 100 kroków, by ponownie zaczerpnąć tchu i stworzył tarczę na wypadek, gdyby w pobliżu wciąż czaili się magowie wojownicy. Powietrze miało smak popiołu. Ludzie pochylali się pod brzemieniem wieku i chorób lub szoku i mijali go pobliską drogą, powłócząc nogami. Pośród nich toczyły się wozy ciągnięte przez zaprzęgi niewielkich, kudłatych zwierząt, obładowane stertami mebli, wśród których kulili się bogaciej ubrani mężczyźni i kobiety. Woźnice pokrzykiwali i strzelali z biczy, gdy idący piechotą niedostatecznie szybko schodzili z drogi. Kiedy zatem od strony miasta rozległy się wołania, Tajen nie zwrócił na nie uwagi, podobnie jak ludzie w pobliżu, lecz krzyki zaczęły przybierać na sile i w końcu wyłowił ostrzegawczą nutę. Wkrótce wszyscy zaczęli się odwracać i szukać ich źródła. W kierunku uciekinierów pędził człowiek dosiadający takich samych zwierząt, jakie ciągnęły wozy. Specjalnie zaprojektowane siodło łączyło dwa wierzchowce. Galopowały najszybciej jak mogły, wzbijając kurz za każdym uderzeniem kopyt o ziemię. W miarę jak mężczyzna się zbliżał, tłum milkł. Dało się słyszeć ciche, odległe pobrzękiwanie, jakby tykanie tysięcy zegarków. W końcu rozległy się niespokojne nawoływania, po nich zaś wrzaski. Nagle wszyscy zaczęli się rozbiegać, by znaleźć się jak najdalej od miasta. Tajen spojrzał za plecy nadjeżdżającego człowieka i jego uwagę przyciągnął ruch. Po ziemi z niesamowitą prędkością płynęła woda. Sprzeciwiała się jednak sile grawitacji, wspinała się bowiem pod górę w kierunku mężczyzny. Im była bliżej, tym większej ostrości i metalicznego połysku nabierała jej granica. Podpłynęła do jeźdźca, gdy ten zwolnił na nierównym terenie. Nim Tajen zdążył się zorientować, co się dzieje, woda otoczyła uciekiniera. Buchnął ogień, który pochłonął mężczyznę i wierzchowce, a stało się to tak nagle, że Tajen krzyknął z zaskoczenia. Przejmujące odgłosy wydobyły się z gardeł zwierząt i nieszczęśnika, który wijąc się padł na ziemię. Wokół rozbłysły kolejne płomienie i wkrótce wszystkie ciała znieruchomiały. Oszołomiony Tajen mógł jedynie patrzeć, jak śmiercionośna substancja podpływa coraz bliżej. Opanował przerażenie nakazujące mu uciekać. Poszerzył tarczę unieruchomionego powietrza, tworząc ścianę chroniącą uchodźców i wzmocnił ją, aż pokryła się szronem. Otoczyły ich niewielkie mechaniczne urządzenia. Każde miało kulisty korpus i 6 odnóży.
Insektoidy.
Nikt jednak nie zadał sobie trudu, by nadać im wygląd przypominający żywe stworzenia. Były zaledwie ruchomymi bombami, samodzielnie znajdującymi cele. Gdy trafiały na jego osłonę, znikały w wielkim wybuchu. Zza pleców Tajena rozległy się krzyki. Obrócił się napięcie. Kolejna armia insektoidów zbliżyła się do uciekinierów z innego kierunku, zalewając ich falą mechanicznych urządzeń. Wokół miotały się płonące ciała. Tajen zaczął tłuc w insektoidy. Poruszały się jednak zbyt szybko i wmieszały się w tłum, ryzykował więc, że porani ludzi. Te, w które trafiał, stawały w płomieniach. Zniszczył insektoida, zanim ten dopadł ofiary, lecz ogień i tak przypalił jej plecy. Potem kolejny, ukryty w zagłębieniu ziemi, dogonił rannego i dokończył dzieła. Choć Tajen ze wszystkich sił starał się powstrzymać podstępne urządzenia, były zbyt liczne, zbyt szybkie i zbyt często ukrywały się w nierównościach terenu, podkradając się do ludzi, nim Tajen zdążył je dostrzec. A potem nagle nie widział już żadnego. Rozejrzał się wokoło, a żołądek podszedł mu do gardła. Wszyscy ludzie byli martwi. Krzyki dobiegały już tylko z daleka. Uciekała kolejna grupa mieszkańców miasta. Odszukał źródło strachu i odnalazł następną falę napływającej śmierci. Wokół Tajena nie było już żywych. Mógł zatem tłuc w insektoidy, póki wszystkie nie wybuchły. Ulżyło mu, bo zdołał pomóc choć niektórym uchodźcom. Odwrócił się ku miastu, wypatrując kolejnej śmiercionośnej fali. Ale ta nie nadeszła. Ktokolwiek wysłał insektoidy, musiał jednak tam być. Może od niego Tajen mógłby się dowiedzieć, kto stworzył tę straszliwą broń. Zacisnął dłonie w pięści. Kiedy już będzie wiedział, kto zniekształcił i przeznaczył do haniebnych celów dar wiedzy, którą przekazywał kolejnym światom, narastający w nim gniew opadł. Co zrobię? Zabiję? Westchnął, a jego gniew skurczył się i odpłynął. Jeśli ich nie zabije, to co miałby zrobić? Zagrozić im? Błagać, by przestali? Zmusić do przyrzeczenia, że nie użyją jego wynalazku do niecnych celów? Wątpiłby twórcy tych wybuchających urządzeń dotrzymali obietnicy, gdy nie będzie miał ich na oku. Gdybym udał się do tego miasta, mógłbym odszukać insektoida i zbadać go, a być może znaleźć też sposób, by je wszystkie poskromić. Musiałby jednak obmyślić, jak powstrzymać wybuch następujący po ich dotknięciu. Wątpiłby, coś zostało z wiadomości Dalego, ale i tak postanowił to sprawdzić. Gdy szybując minął obrzeża miasta, przystanął, by przyjrzeć się jednemu z powalonych, spalonych drzew. Zaklął w duchu. Za mną, Tajenie, wyryto w języku podróżników na poczerniałym pniu. Zatrzymał się, by odetchnąć i pogrążył się w myślach. Dali nie prowadziłby go przez niebezpieczny świat, gdyby dało się tego uniknąć. Może nie miał czasu na znalezienie okrężnej drogi. Może wezwał Tajena z powodu zbyt poważnego, by tracić czas na ominięcie tego świata. Insektoidów zaczął już szukać dla Tajena Baluka. Muszę podążyć za Dalim. Zaczerpnął zakopconego powietrza i odepchnął się od świata. Rzeczywiście dostrzegł świeżo przetarty szlak. Postanowił nim poszybować. Spalone miasto rozmyło się w bieli. Ku jego uldze nowy świat, który się przed nim zmaterializował, wyglądał spokojnie. Tajen wyłonił się na równinie podzielonej na liczne pola uprawne. Powietrze było tu świeże. Niebo miało czystą, zielonkawo-niebieską barwę. Na pobliskim polu dostrzegł kilkoro zgiętych w pół ludzi, zbierających łodygi rdzawo-pomarańczowego zboża i upychających je w dwa wleczone za sobą kosze. Ten spokojny widok ukoił jego nerwy. Było w nim jednak coś, co w końcu sprawiło, że poczuł mrowienie na karku. Wycofał się i poszybował bliżej. Ruchy pracujących były energiczne i pośpieszne. Kiedy znalazł się na obrzeżach pola, człowiek stojący na skraju zobaczył go i drgnął. Wszyscy zaczęli zerkać przez ramię, ale szybko wracali do swojego zajęcia. Podążając wzrokiem za ich spojrzeniami, Tajen dostrzegł kobietę kroczącą środkiem pola po świeżo powstałym rżysku, dotrzymującą kroku dużemu wozowi. Rolnicy z pełnymi koszami zarzucali je sobie na ramiona i biegli ku niemu, by je opróżnić. Kobieta utkwiła wzrok w Tajenie. Spojrzał jej w oczy i lekko się ukłonił. Zerknąwszy w jej myśli, dowiedział się, że była słabym magiem, lecz do niedawna pracowała w mieście, w którym się urodziła, i tam zajmowała się drobiazgami mającymi służyć dobru obywateli. Wiodła proste, spokojne życie. Potem przybyli wysłannicy z Weksel, wojowniczego kraju w pobliskim świecie. Mając w perspektywie przegraną z potężniejszymi magami i ich przerażającymi machinami, ludność tego świata połączyła się z wrogiem. Rolnicy zostali niewolnikami obywateli Weksel, a ubodzy zajęli się pracami fizycznymi. Zamontowanie rygli miało zapewnić, że żaden z niewolników nie powstanie przeciwko swym panom, ani nowym, ani starym. Mechanizmy te wymagały obecności maga, dlatego spokojne życie kobiety przerodziło się w egzystencję z dala od domu. Utknęła, utrzymując porządek na polach takich jak to lub w pobliskich kwaterach niewolników. Tajen dostrzegł to urządzenie w myślach kobiety i serce zamarło mu w piersi. Spojrzał na najbliższego rolnika. Ten rzeczywiście miał coś na karku, a od nogi rygla obejmowały jego gardło. Z umysłu rolnika biły dyskomfort i strach przed bólem, jaki urządzenie mogło wywołać na polecenie maga, a nawet przed natychmiastową śmiercią, gdyby ktoś inny niż ona próbował je zdjąć. Nie wyczuwał jednak wzbierającej w ludziach nienawiści. Kobieta już jej nie dostrzegała, przywykła bowiem do rozgoryczenia, które widziała we wszystkich tych twarzach. To nie moja wina, pomyślała, popędzając ich krzykiem. Może lepiej by było, gdybyśmy wszyscy zginęli w bitwie, której nie dało się wygrać, niż pozwolili zniewolić większość naszych ludzi. Zatrwożony Tajen zamarł w bezruchu. Teraz w żaden sposób nie mógł im pomóc, ale nie potrafił się z tym pogodzić. Nawet gdyby przekonał kobietę, by uwolniła tych ludzi, ktoś stojący wyżej w hierarchii tego świata przybyłby wkrótce, żeby zaprowadzić porządek. Wyzwolenie rolników prowadziłoby do konfrontacji z ich panami, z ludem Weksel, a to z kolei wymagałoby czasu i dokładnego planu. I tak był już odpowiedzialny za niedopuszczenie do wojny między Murai a Doom. Jakiś krzyk przykuł jego uwagę z powrotem do pola. Widząc, że kobieta ruszyła naprzód, odszukał to, co ją zainteresowało. Jej oczami zobaczył spalone, zrównane z ziemią zboża.
Znowu, pomyślał, zupełnie jakby ktoś pisał po ziemi ogniem.
Pisał po ziemi? Tajen wycofał się nieco ze świata i poszybował wyżej. Rzeczywiście na polu wypalono znaki. Najpierw zobaczył strzałkę, potem symbole oznaczające ruiny, staw, zaczerpnięcie magii i za mną. Trzymając się około 100 kroków nad ziemią, poszybował we wskazanym kierunku. Równina ciągnęła się w nieskończoność i Tajen dwukrotnie musiał przystawać, by odetchnąć. W końcu zauważył, że pola się zmieniają. Pojawiły się na nich bledsze, okrągłe i prostokątne łaty. Z góry przypominały ulice i budynki miasta. Potem zauważył pierwszy jak dotąd w tym świecie teren, który nie był płaski. Na równinie wznosił się niewielki pagórek, na którym widniały fragmenty murów, na szczycie zaś niewielki staw o niezmąconej powierzchni. Zatrzymał się przy nim, by dać wytchnienie płucom i zaczerpnąć więcej mocy, potem zaś odepchnął się między światy. Nie było widać żadnego prowadzącego tamtędy szlaku. Kiedy jednak Tajen zawisł nad stawem, zauważył nowo przetartą ścieżkę prowadzącą pod jego powierzchnię. Ruszył nią, a gdy jego głowa znalazła się pod wodą, ślad zaczął odchodzić od świata. Wodniste światło rozpłynęło się w bieli, a potem wokół Tajena nowe kształty zaczęły nabierać barw. Były to same skały, wśród których tylko gdzieniegdzie w szczelinach widniały poszarzałe, poskręcane rośliny. Ze wstrząsem zszedł do świata, gdyż jego zmysły dały się zwieść bladości tego pylistego miejsca i zdawało mu się, że znajduje się we większej odległości od powierzchni. Powietrze było tu suche i zimne, a w uszach świszczał mu wicher. Twardą ziemię pokrywał pył. Spuścił wzrok i zobaczył kolejną strzałkę oraz symbole wyryte w skale. Oszczędzaj magię, bo tu wiele nie znajdziesz. Po plecach Tajena przebiegł dreszcz. Uwolnił zmysły, by zorientować się w sytuacji i zatoczył się. Nie zauważył pustki, bo nie było tu mocy, z którą mogłaby kontrastować, chociaż na krawędzi świadomości dostrzegł coś, co przypominało mgłę. Skoncentrował się i zrozumiał, że to cienka warstwa wątłej magii. Płynęła od strony wskazywanej przez strzałkę Dalego. Odrobinę odepchnął się od świata i poszybował w tamtym kierunku. Źródło mocy znajdowało się niedaleko. Pokonanie tej odległości piechotą mogłoby zająć dzień. Nad bladą okolicą pojawiła się ciemniejsza smuga i z początku Tajen odniósł wrażenie, że zbliża się do niskiego lasu poskręcanych drzew. Wkrótce jednak las przerzedził się w namioty, wozy oraz stosy przedmiotów wszelakich kształtów i rozmiarów, od beczek przez skrzynie po worki. Tajen uniósł się nieco wyżej i zauważył ogromne obozowisko rozmiarów miasta. Większość jego mieszkańców spała, część jednak tłoczyła się na obrzeżach, chroniąc się za ścianami utworzonymi z poukładanych w sterty przedmiotów. Większość zebranych, poza niewieloma noszącymi zbroje i bronie, stanowili zwykli ludzie. Tajen stwierdził, że musi odetchnąć. Obniżył się więc pośród śpiących, nie chcąc przerazić tych, którzy czuwali. Kiedy jednak dotarł do ziemi, postanowił nie schodzić do świata. Człowiek leżący najbliżej miał otwarte oczy. Pokrywały je bielmo i pył. Tajen spojrzał na kolejnego, potem następnego. Martwi. Wszyscy byli martwi. Nagle zrozumiał, czemu miały służyć prowizoryczne ściany. Stanowiły fortyfikacje chroniące nielicznych ocalałych przed katastrofą, czymkolwiek ona była. Nie miał wyjścia. Musiał zejść. Spodziewając się odoru bijącego od tak wielu ciał, zdziwił się, gdy zapach rozkładu nie okazał się zbyt intensywny. Zwłokami nie pożywiały się żadne małe ani większe stworzenia, a panowały tu te same suchość i chłód, co w poprzednim miejscu. Co się tu stało? Dumał. I dlaczego Dali chciał, żebym to zobaczył? Bo było oczywiste, że chciał. Zapewne jak i dwa poprzednie światy. Czyżby Dali pragnął pokazać Tajenowi skutki stworzenia bojowych insektoidów? Tajen rozejrzał się, ale nie dostrzegł śladów magii mechanicznej. Lecz wśród zmarłych byli ludzie w każdym wieku. Kobiety i mężczyźni. Zamożni i biedni. Zupełnie jak wśród tych, którzy uciekali przed tamtymi wybuchającymi urządzeniami. W pobliżu nie było widać miasta ani nawet śladów tak dużej grupy. Musieli przybyć z innego świata. Ale dlaczego znaleźli się tutaj, gdzie nie było ani magii, ani wody, ani życia? Tajen zajrzał w myśli tych, którzy ukrywali się za fortyfikacjami i znalazł odpowiedź. Ci ludzie uciekali przed potężnym wrogiem do nowego świata i utknęli tutaj. Ich magowie zjednoczyli się, by znaleźć nowy dom i przenieść tam rodaków. Wytyczyli ścieżkę przechodzącą przez zasobne w moc bezpieczne światy. Według magów w tym świecie było wcześniej mnóstwo magii, lecz ktoś musiał odrzeć go z mocy na kilka godzin przed ich przybyciem. Udali się na poszukiwanie wody, lecz ze względu na brak mocy ruszyli piechotą. Ktoś podejrzewał, że magowie odeszli, bo obwiniono by ich za uwięzienie swojego ludu w martwym świecie i skazanie go na śmierć z głodu i pragnienia. Tajen słyszał o światach pozbawionych magii.
Czyżby tych ludzi uwięziono tu celowo, czy może jakiś nieznany mag zachłannie pobrał całą moc, nie wiedząc, że ten świat jest tylko przystankiem w ich podróży? Nieważne, kto jest temu winien, myślał jeden z ocalałych. Wszyscy wkrótce umrzemy. Zapasy się kończyły, a nie mieli sił, by rabować od innych. Do czego się zniżyliśmy? Rozważał, wspominając występki pobratymców, którzy uciekli się do mordów, tortur, a nawet kanibalizmu. Wiedział, że nawet gdyby nadszedł ratunek, nie skorzystałby z tej możliwości. Musiałby żyć ze świadomością swoich uczynków. Chciałbym tylko umrzeć przed powrotem brata, o ile wróci, żeby nie zdążył wyczytać prawdy z moich myśli. Spojrzał w dal na grupę skał, gdzie po raz ostatni widział brata odchodzącego w towarzystwie magów i zastanawiał się, czy jest ostatnim żywym członkiem swojej rodziny. Tajen odepchnął się od świata, uniósł nad obozowiskiem i zlokalizował skały. Poszybował ku nim, po czym zatrzymał się w poszukiwaniu ludzkich umysłów. Nic. Ruszył naprzód, licząc na to, że wystarczy mu magii, by wydostać się z tego świata. Wkrótce zapuścił się dalej niż ktokolwiek mógł zajść od czasu przybycia tu tych ludzi, lecz nikogo nie znalazł. Magowie prawdopodobnie nie żyli. Gdy wrócił nad obozowisko, okazało się, że pod jego nieobecność doszło do walki. Ostatni z ocalałych leżeli martwi z powodu odniesionych ran lub z wyczerpania. Krążąc po obozie, Tajen szukał kolejnej wskazówki Dalego. Czyżby Dali wiedział, że ci ludzie tu umierają, lecz nie kiwnął palcem, by im pomóc? Ta ewentualność wzbudziła w nim gniew. Ale ja też nic nie zrobiłem. Mógłbym od razu zabrać stąd ocalałych, a potem wrócić i znaleźć magów, gdybym tylko wcześniej o tym pomyślał. Dotarł w sam środek obozowiska. Był oczyszczony z ciał, a namioty odsunięto na bok. Na ziemi wyrysowano jeden symbol. Za mną. Polecenie Dalego. Tajen odepchnął się od świata. Dostrzegł dopiero co przetarty szlak, jakby Dali podróżował tędy niedługo przed jego przybyciem. Pobladły świat znikł mu z oczu. Jego miejsce zajął szeroki, trawiasty owal. Z trzech stron otaczały go wznoszące się łukowato rzędy siedzisk i schody, tworząc prostą widownię. Wszędzie były porozrzucane jakieś przedmioty. Gdy Tajen przyjrzał się dokładniej, okazało się, że to takie same worki i skrzynie jak w obozowisku. To z tego świata uciekli tamci ludzie. Przepędził ich stąd jakiś wróg. Tajen stworzył wokół siebie solidną osłonę i ruszył schodami w górę. Jego oczom ukazało się miasto. Duże budynki i rezydencje wznosiły się wzdłuż ulic, otoczone starannie utrzymanymi ogrodami. Z latarni zwieszały się kolorowe dekoracje, być może związane z obchodami jakiegoś święta. A jednak wszędzie panowała cisza. Na ulicach nie było ani jednego człowieka. Kiedy Tajen uwolnił zmysły, okazało się, że było w błędzie. Miasto nie zostało całkowicie opuszczone. Niektórzy nie chcieli odejść, woleli zginąć niż porzucić ojczyznę, albo sądzili, że opowieści o śmierci Reina to kłamstwa. Kilkoro zwątpiło w swoje decyzje i rozważało, czy zdążą dołączyć do jednej z grup czekających na przeniesienie do innego świata. Nie sądzili jednak, by miało im się udać. Mogli liczyć jedynie na to, że przeżyją powrót wroga, którym, jak w końcu spostrzegł Tajen, nie była wcale armia najeźdźców z sąsiedniego świata. Co 52 lata, licząc według miary stosowanej w tym świecie, niebo rozdzierały smugi światła. Meteory. Tubylcy nie wiedzieli, czym były, jedynie, że przed zawarciem umowy między Reinem a ich przywódcami ten niebiański atak siał spustoszenie. Tylko Rein był na tyle potężny, by ochronić świat, w zamian za co tutejsi rzemieślnicy konkurowali ze sobą, by wytworzyć jak najpiękniejsze wyroby, najlepsze zaś Rein wybierał do swojego pałacu. Ale Rein nie wrócił, a z nieba zaczęły spadać ogniste kule. Po raz pierwszy cały świat się zjednoczył, by zaplanować ewakuację w nowe miejsce. Kto zatem i dlaczego pozbawił mocy pierwszy świat na ich drodze? Zastanawiał się Tajen. Czy chciał zapobiec masowej migracji? Czy jakiś wróg tego świata dostrzegł okazję do ataku? A może wróg świata, do którego mieli się przenieść, chciał zapobiec jego sojuszowi z nowymi obywatelami? Mógł to być nawet akt zemsty byłego buntownika lub buntowników za zaufanie Reinowi. Nieczęsto widzi się dopiero co opuszczone miasto, odezwał się ktoś. Tajen obrócił się na pięcie. Dali siedział w połowie schodów jakieś 20 kroków dalej. Wyglądał młodziej, choć włosy wciąż miał lekko posiwiałe i one i broda były krótko przycięte. Dlaczego? Spytał Tajen. Dali uniósł brwi. Dlaczego je opuszczono? Nie wyczytałeś tego jeszcze z umysłów ludzi, którzy tu zostali? Albo z myśli tych, którzy utknęli w poprzednim świecie? Dlaczego mi to pokazujesz? Doprecyzował Tajen. Dali zacisnął usta w pozbawionym wesołości uśmiechu. Bo nie sądzę, byś sam zechciał spojrzeć na dowody, gdybym powiedział ci, gdzie ich szukać. Dowody czego? Zniszczeń powstałych pod nieobecność Reina. Chaosu. Tajen nachmurzył się. Pokazałeś mi tylko to, co potwierdza twoje słowa. Jestem pewien, że Baluka pokazałby ci wyłącznie te światy, które skorzystały na nieobecności Reina. Musisz spojrzeć z szerszej perspektywy albo zajrzeć w moje myśli. Przecież nie mogę cię okłamać. Tajen już zdążył to zrobić. Dowiedział się, że Dali jest przekonany o słuszności swoich słów. Ale Dali mógł się mylić. Mógł widzieć to, co chciał widzieć. Czy potrafisz zignorować to cierpienie? Zapytał Dali. Pozwolić, by trwało dalej? Przez wieki sam się do niego przyczyniałeś, odgryzł się Tajen. I natychmiast tego pożałował. Gdyby Dali uznał, że Tajen nie pochwala jego uczynków, mógłby przestać oczekiwać jego pomocy. Wówczas Tajen straciłby pretekst do utrzymywania kontaktu z Dalim. Na szczęście Dali jedynie pokiwał głową. To prawda, dopuszczałem się straszliwych czynów, wierząc, że na dłuższą metę światy na tym skorzystają, że rozkazy Valhanna były sprawiedliwe. Przyznaję, że czasem nie były. Valhann nie był nieomylny, lecz mylił się niezwykle rzadko. Niezachwiana wiara Dalego sprawiała, że trudno było mu zaprzeczyć. A jednak Baluka jest równie pewien, że bez Reina światy rozkwitną. Spójrz, co się dzieje, Tajenie, kontynuował Dali. A zrozumiesz, że poświęcenie jednego życia dla bezpieczeństwa tysięcy światów to wcale nie takie rozsądne posunięcie. Tajen skrzyżował ręce na piersi. Właśnie dlatego chciałeś, bym to zobaczył. Dali odwrócił wzrok. Nie. Jego ramiona uniosły się i opadły, a potem wyprostował plecy. Jeżeli przekażę ci notatki Valhanna na temat eksperymentów związanych z jego wskrzeszeniem i pozwolę wykorzystać metodę oraz ciało, które zaakceptujesz, zrobisz to? Tajen utkwił w nim wzrok. Proponuje mi całą wiedzę Reina na temat wskrzeszania. Nagle poczuł torebkę z Wellą na piersi pod koszulą. Wszystko, czego jej trzeba, by mogła odzyskać skradzione ciało, ale za cenę przywrócenia życia Valhannowi. Zajrzał w myśli Dalego. Mężczyzna zamierzał dotrzymać umowy, nawet mimo ryzyka, że gdy wyjawi te pilnie strzeżone sekrety, Tajen nie wskrzesi Reina, bo nie będzie chciał nikogo zabić. Była to także jego ostatnia próba przekonania Tajena. Jeśli odmówi, Dali zacznie szukać kogoś innego na tyle mocarnego i inteligentnego, by zdołał przywrócić życie Valhannowi. Albo spróbuje dokonać tego z pomocą kilkorga silnych magów zamiast jednego potężnego. Może mu to zająć dużo czasu, może nawet wiele cykli, ale w końcu znajdzie sposób. Tajen zdał sobie sprawę, że oddycha szybciej. Jeśli się na to nie zgodzę, Dali przestanie się ze mną spotykać. Nie będę mógł mieć go na oku. Nie dowiem się o ewentualnym powrocie Reina. Jeśli jednak się zgodzi, zostanie najbardziej znienawidzonym człowiekiem w wielu światach. Zarazem jednak w równie wielu stanie się bohaterem. Cóż, I tak połowa już mnie nienawidzi. Przynajmniej mieszkańcy drugiej połowy przestaną czyhać na moje życie. Wówczas zdał sobie sprawę, że nie obchodzi go, co kto o nim myśli. Pragnął jedynie, by jego decyzja spowodowała jak najmniej zła. Skoro zatem Dali i tak zamierzał znaleźć sposób na wskrzeszenie Reina, to czy zaangażowanie Tajena wywoła więcej czy mniej szkód? No tak, uświadomił sobie. Jeżeli Rein powróci i dowie się, że nie chciałem pomóc Dalemu, zabije mnie. Zabije Riel bez względu na to, czy to ja sprowadzę go z powrotem, czy nie. Chyba, że zawrę z nim umowę. Będzie mi wiele zawdzięczał. Może w zamian mógłbym poprosić o darowanie jej życia. Szansa na przyjęcie takiego układu przez Reina była niewielka, lecz lepsza niż nic. Jeśli pomogę Dalemu, będę wiedział, czy i kiedy uda mu się zrealizować plan. Mógłbym ostrzec Riel. Mogłaby znaleźć sobie kryjówkę przed powrotem Reina. Nie spodobałoby jej się, że Tajen pomaga Dalemu, ale zrozumiałaby, gdyby wyjaśnił jej powody. Lepiej byłoby jednak nie mówić jej od razu. Gdyby się okazało, że Tajen nie zdoła wskrzesić Reina, nigdy nie musiałaby się dowiedzieć, że próbował. Ale gdyby mi się udało, mógłbym dopilnować, by potrwało to długo, pomyślał. Gdybym przeciągał eksperymenty i przeprowadzał liczne próby na każdym etapie, miałaby mnóstwo czasu, by się ukryć. Balukę także by przestrzegł. Może przyjaciel pomógłby Riel, a ona jemu. Może Baluka mógłby zebrać kolejną armię i tym razem pokonać Reina. Za plecami Tajena rozległ się odgłos kroków. Odwrócił się i zobaczył, że Dali wchodzi po schodach. Wahasz się, stwierdził mężczyzna. A przecież zaproponowałem warunki, których się domagałeś. Wyraz jego twarzy był nieprzenikniony, lecz Tajen dostrzegł narastającą w nim nieufność. Zastanawiam się, przyznał Tajen. Rozważam konsekwencje. Na przykład? Musiałbym stanąć po konkretnej stronie. Dali przytaknął. Naturalnie. Musiałbym nauczyć się przekształcania wzorców. Nauczyłbym cię. Tajen przyjrzał się magowi. Wiedział, że Dali nauczył tego jak dotąd tylko jedną osobę. Riel. Dali wspominał właśnie, że musiał zajrzeć w myśli Riel, by szybko ją wyszkolić. Wątpił, by Tajen zgodził się na coś takiego. Dziękuję za propozycję, odparł Tajen, ale mogę się tego nauczyć z innego źródła. Dali zmarszczył brwi. Od kogoś innego? Można tak powiedzieć. Z książki. Dali nachmurzył się jeszcze bardziej. To może potrwać bardzo długo. Może tak, może nie. Tajen rozłożył ręce. Nie wpuszczę cię do swoich myśli, chyba że nie będę miał wyjścia. Ale przez twarz Dalego przebiegł grymas. Nie wiem, jak długo informacje mogą przetrwać w jego dłoni. Walhan nie potrafił stwierdzić, jak długo ona sama przetrwa. Czy jeszcze jeden cykl coś zmieni? Dali westchnął. Nie wiem. Przed rozpoczęciem nauki przekształcania wzorców muszę poczynić pewne przygotowania. A potem, gdzie będziemy pracować? Mam dom w świecie sprzyjającym naszej sprawie, gdzie zdobędziemy wszelkie niezbędne zasoby. Tajen skinął głową. Będzie musiał na pewien czas opuścić dom. Skoro nie chciał tymczasem zdradzać Riel swoich zamiarów, powinien obmyślić wiarygodne wytłumaczenie. Przed odejściem chciał spędzić z nią więcej czasu. Spotkania w okresie współpracy z Dalim naraziłyby ją na niebezpieczeństwo. Mógłby doprowadzić Dalego wprost do niej lub do Tarrena. Musiał także rozwiązać konflikt między Doum a Murai. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile potrzeba mi czasu. Zwrócił się do Dalego. Może ćwierć cyklu, może więcej. Mężczyzna zacisnął usta w cienką linię. Zniecierpliwienie i sceptycyzm zmagały się w nim z nadzieją, lecz wszystkie te uczucia znikły w obliczu rezygnacji. Tajen musiał współpracować z nim z własnej woli. To zaś przypomniało Dalemu o jeszcze jednej kwestii, którą musiał poruszyć. Dobrze, nim odejdziesz, mam ci jeszcze coś do przekazania. Moi ludzie dowiedzieli się, że grupa buntowników, która oddzieliła się od odnowicieli, utrzymuje, iż ci postępują zbyt łagodnie wobec byłych sojuszników Reina i postanowiła cię dopaść. Wiedzą, że nosisz przy sobie skarb skrywający tajemnice wiecznej młodości. Na jego ustach zagościł ponury uśmiech. Jeśli chcesz, mogę się nimi zająć. Tajen milczał przez chwilę. To była kusząca perspektywa. Dobrze byłoby żyć bez strachu, że ścigają go inni magowie. Gdyby go znaleźli, ocalenie Dome i przywrócenie ciała Velli mogłoby nieco się skomplikować, a nawet nie dojść do skutku, ale... Nie, odpowiedział. Baluka mógłby się dowiedzieć, że zrobiłeś to dla mnie. Zacząłby się zastanawiać, dlaczego wyświadczyłeś mi taką przysługę. Jeśli zrobisz to, o co proszę, nie będę wymagał od ciebie szpiegowania Baluki. Tajen pokręcił głową. Podejrzewam, że moje kontakty przydadzą się w przyszłości. Jeśli nie tobie, to mnie. Mogłyby nawet przydać się w naszej pracy. Dali pokiwał głową. Rozumiem, że zgadzasz się na proponowane przeze mnie warunki. Tak, oznajmił Tajen z westchnieniem. Daj mi w takim razie znać, kiedy będziesz mógł zacząć. Tajen skinął głową. Oczywiście. Wiesz, dokąd się udasz, żeby nauczyć się przekształcania wzorców? Jeszcze nie. Mógłbym pokazać ci kilka światów, które by się do tego nadawały. Wolałbym, żeby nikt nie wiedział, gdzie jestem. Usta daleko drgnęły. Niemal się uśmiechnął. Doskonale. Informuj mnie. Jeżeli uznasz, że potrzebujesz jakichś materiałów lub narzędzi, prześlij mi listę. Zdobędę je z wyprzedzeniem. Cofnął się o krok i zaczął się rozmywać. Po kilku chwilach zniknął. Tajen odwrócił się, wszedł na szczyt schodów i spojrzał w dół na miasto. Część z tych, którzy tu zostali, przeżyje deszcz meteorów. Musiało już tak bywać w przeszłości. W przeciwnym razie zanikłaby pamięć o wydarzeniach sprzed nadejścia Reina. Czy byłby w stanie powstrzymać takie deszcze? Nie miał pojęcia, jak Rein tego dokonywał, a próba mogłaby pogorszyć sytuację. Może zdołałby pomóc pozostałym grupom czekającym na przeniesienie do innego świata. Powiedzieć Baluce o tym miejscu. Nie wyobrażał sobie, że przyjaciel zostawiłby tych ludzi na pastwę meteorów w akcie zemsty za ich współpracę z Reinem. Teraz musiał wracać do domu. Być może ceramicy odpowiedzieli już na jego groźbę odejścia, a ich reakcja mogła być nieprzyjemna. Nie jestem w stanie pomóc wszystkim światom. Upomniał sam siebie. Ale mogę pomóc Dome. Mogę pomóc Riel przeżyć powrót Reina. Mógłbym nawet znaleźć sposób na przywrócenie Velli cielesnej postaci. Mimo wszystko czuł w sobie jakąś pustkę. Było to od dawna przez niego niedoświadczane, lecz znajome uczucie. To dlatego, że już raz znalazłem się w takiej sytuacji. Zawarłem umowę z niebezpiecznym, bezwzględnym magiem, wiedząc, że go nie powstrzymam, ale licząc na to, że zniweluję wyrządzone przez niego szkody. Tyle, że tym razem nie będzie szpiegiem. Będzie przeprowadzał eksperymenty i budował, ale nie z mechanicznych części, lecz z ciała. Wcale nie czuł się przez to lepiej. Odepchnął się zatem od świata i ruszył do domu.